dzień pański nadejdzie jako złowiec. Wtedy niebiosa trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności? Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. W tej pierwszej części dzisiaj zastanawiać się będziemy, o jakim dniu pańskim apostoł Piotr mówi. Czym są wspomniane niebiosa, żywioły, ziemia? I wykład ten w dużym stopniu będzie próbą udowodnienia, że słowa te wypełniają się na naszych oczach, że dzień pański, dzień jasne, jak w innym miejscu mówią proroctwa, to nazwa okresu, podczas którego jest ustanawiane na ziemi Królestwo Boże, a dokładnie mówiąc Królestwo Tysiąclecia. Podczas tego okresu Jezus obecnie jest na ziemi i działa w imieniu Boga jako generał lub też często pokazany jest on w proroctwach pod symboliką ręki Bożej, która robi różne rzeczy w imieniu Pana Boga. Jak pamiętamy, która obecność Pana Jezusa Chrystusa ma dwa etapy. Pierwszy etap to jest wtedy, gdy Jezus działa sam jako przedstawiciel Boga Jahwe, niszcząc zastałe struktury społeczne i religijne. W tym czasie jeszcze na ziemi są resztki Kościoła, a ograniczanie władzy szatana i jego przedstawicieli na ziemi paradoksalnie powoduje jeszcze większy ucisk, ponieważ upadli aniołowie pozbawieni władzy, która by ich trzymała w ryzach, walczą między sobą i powodują anarchię na ziemi. Myśl to potwierdza Księga Daniela, 10 rozdział, 20 i 21 werset, gdzie tam prorok opisuje, że wydarzenia, które się dzieją na ziemi między narodami, są odbiciem wojen i konfliktów w sferach duchowych. Drugi etap to jest, Pan Jezus przychodzi, objawia się ludzkości z aniołami swymi, czyli z uwielbionym Kościołem, by zaprowadzić na ziemi tysiącletnie królestwo pokoju. Rozważany przez nas werset, czyli z listu Piotra, dotyczy pierwszego okresu niewidzialnej obecności pańskiej, tak zwanego Dnia Bożego. Wspomniany okres nazwany jest Dniem Sądu. Dniem gniewu Bożego, dniem pomsty Boga naszego. I powiednie patrząc na te wydarzenia, wydaje się, że Pan Bóg jest okrutnym i mściwym Bogiem. Ale tak nie jest. No i musimy pamiętać, że ucisk, który przychodzi na świat, jest naturalną konsekwencją postępowania narodu. Myśl zasady biblijnej. Kto sieje burzę, ten zbiera wiatr. Podam przykład z ostatnich dni. Ostatni obecny kryzys finansowy, który spotkał cywilizowane kraje, ma swoje źródło chciwości ludzkiej rozwiniętej na masową skalę. Rozprzestrzenił się tak szybko na cały świat, ponieważ narody w ciągu ostatniego stulecia mocno uzależniły się od siebie gospodarczo. Powstała gospodarka ponadnarodowa, która ma wpływ na politykę i zamożność poszczególnych krajów. I to Pan Bóg swojej mądrości dopuścił do coraz ściślejszego wiązania się narodów. Dzięki takim powiązaniom Belka Żywiołowa, która niedawno była w Nowym Orleanie, miała te skutki ekonomiczne w większym lub mniejszym stopniu daleko poza Stanami Zjednoczonymi. Czasy, kiedy każde królestwo, nawet każde miasto miało swoją autonomiczną i w dużym stopniu niezależną gospodarkę, odszedł do historii. I ta zmiana znów wynika z samolubstwa ludzkiego, z chęci bogacenia się. Pan Bóg dopuszcza do rozwinięcia na skalę międzynarodową pychy i samolubstwa, chciwości i pazarności, tak by skutki takiego postępowania dotknęły całą ludzkość w tym samym czasie. Gniew Boży przychodzi na skutek postępowania narodu, jak i pojedynczych jednostek. Ostatecznym skutkiem takiego postępowania, jak wierzymy, będzie masowa zmiana obecnych kamiennych serc ludzkich na serca mięsiste, jak pisze prorok Ezechiel w 36 rozdziale, w 26 wersecie. Zastanówmy się teraz, co oznaczają niebiosa, żywioły, ziemia, ogień, wypowiedzi apostoła Piotra. Wielu chrześcijan, czytając ten fragment, spodziewa się literalnego zniszczenia ziemi i niebios przez literalny ogień. Powołują się oni najczęściej na powyższe słowa z drugiego listu Piotra, z trzeciego rozdziału, 5 i 7 wersetu. Odczytam. Odstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała, mocą Słowa Bożego, przez co świat ówczesny zalany wodą zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia, mocą tego samego Słowa, zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. No i rzeczywiście, tak czytając wprost, można by sądzić, że tak jak kiedyś został wysłany potop, tak ludzkość powinna się spodziewać masowego spalenia ziemi. Ale pamiętać musimy, że fragment ten, wypowiedź w tym miejscu apostoła Piotra, jest proroctwem, które mówi nam, że na wzór zniszczenia pierwszych niebios i ziemi, potopie, które zostały zniszczone, teraźniejsze niebiosa i ziemia zostaną także zniszczone. Potop, jak czytamy w wersecie 13, nastały nowe niebiosa, nowa ziemia, w której mieszka sprawiedliwość. Tak więc w tym miejscu, jak i w innych wersetach biblijnych, z powodu krótkiego czasu, ja nie będę ich szeroko podawał i komentował, czytamy o pierwszym świecie. Czytamy o pierwszym świecie, który był poddany aniołom. Czytamy o teraźniejszym złym świecie oraz o przyszłym świecie sprawiedliwości. No i cóż, czy mowa jest tu o literalnej ziemi i literalnych niebiosach? Prorok Izajasz w 45 rozdziale, 18 wersecie wyraźnie mówi, że ziemia została stworzona dla człowieka. Bo tak mówi Pan, Stwórca niebios, On jest Bogiem, który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył. Ja jestem Pan, a nie ma innego. Kaznodzieja Salomon wyraźnie mówi. Ziemia stoi na wieki. I myślę, że nawet człowiek nieznający Biblii uznałby za niesprawiedliwe zniszczenie całego wszechświata, czyli nieba i ziemi, z powodu grzechu ludzkości. Gdyby taka była wola Boża, zniszczyłby on ziemię i niebo zaraz po grzechu pierworodnym, oszczędzając w ten sposób wielu istniejących bólu i cierpienia. Poza tym pamiętać musimy, że w modlitwie Pańskiej Ojcze Nasz czytamy, że w niebie jest spełniana wola Boża, więc dlatego miałoby ono być zniszczone. Także wiele innych fragmentów Pisma Świętego, opisując ten okres, wskazują na symboliczne znaczenie niebios, ziemi i ognia. Na przykład Izajasz w 45 rozdziale pisze: spuśćcie niebiosa rosę z góry, a obłoki niech sączą sprawiedliwość. Niech się otworzy ziemia i niech wyrośnie zbawienie, a niech też zejdzie sprawiedliwość. Ja Pan to stworzyłem. Także w wielu innych miejscach Biblia mówi: słuchajcie niebiosa, słuchaj ziemia. I każdy z nas może łatwo zauważyć, że w tych wypowiedziach niebiosa, ziemia, o których jest tutaj mowa, są użyte symbolicznie. Także niebiosa i ziemia, o której mówi apostoł Piotr, jest wyrażeniem symbolicznym. No bo przecież pierwsze niebiosa, pierwsza ziemia, która została zniszczona w potopie, to ta sama ziemia, literalna ziemia, na której dziś żyjemy. Po potopie świat nie został w cudowny sposób powtórnie stworzony. A więc zastanówmy się nad tymi symbolami, co one oznaczają. Fragment ten nie jest jedynym fragmentem w Nowym Testamencie, gdy czytamy o zmianie nieba i ziemi. Pisze o tym na przykład Ewangelista Łukasz w 21 rozdziale, 25 do 27 werseta, w słynnym prorocie naszego Pana. I pisze tam tak: i będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, czyli na niebie. A na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zatłuczy morze i fale. Czyli pokazana jest tutaj zmiana na ziemi. Ludzie omdlewać będą w swoich oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo mocy niebios poruszą się i wówczas ujrzą się na człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. Podobny opis dnia Jachwę znajdujemy u proroka Izajasza w 13 rozdziale i 3 wersecie. Ja wezwałem moich poświęconych, czytamy tam, i powołałem moich bohaterów, dumnych z mojej chwały, aby wykonali wyrok mojego sądu. Słuchaj, na górze wrzawa jakby licznego ludu. Słuchaj, zgiełk królew, zgromadzonych narodów. Element zgromadzonych narodów będzie się wielokrotnie pojawiał w kontekście Dnia Pańskiego, Dnia Jachwę. Pan zastępów dokonuje przeglądu zastępów bojowych. Ciągnąc z dalekiej ziemi, od krańców nieba, Pan i narzędzia jego drodzy, aby zniszczyć całą ziemię. Biadajcie, bo bliski jest dzień Pana, który nadchodzi jako zagłada od wszechmogącego. Dlatego opadają wszystkie ręce i truchleje każde serce ludzkie. I są przerażeni. Ogarniają ich kurcze i bóle. Biją się z bólu jak rodząca. Znów element często pojawiający się w kontekście której obecności. Bóle rodzącej. Jeden na drugiego spogląda osłupiały, ich oblicza są rozpłomienione. Oto nadchodzi dzień Pana, okrutny, pełen srogości i płonącego gniewu, aby obrócić ziemię w pustynię, a grzeszników z niej wytępić. Gdyż gwiazdy niebios i planety nie dadzą swojego światła, słońce zaćmi się zaraz, gdy zejdzie, a księżyc nie błyśnie swym światłem. I nawiedzę okrąg ziemski za jego złość, a bezbożnych za jej winę i ukrócę pychę zuchwalczych, a wyniosłość tyranów poniżę. Sprawię, że śmiertelnik będzie rzadszy niż szczere złoto, a człowiek niż złoto z ofiru. Dlatego sprawię, że niebiosa zadrżą, a ziemia ruszy się ze swojego miejsca z powodu srogości Pana zastępów w dniu płomiennego jego gniewu. Bardzo mocne słowa. Ale zastanówmy się, czymże są symboliczne niebiosa, o których wspominają mężowie Boży. List do Efezjan, 2 rozdział i 2 werset wspomina, że szatan rządzi na powietrzu, czyli na niebiosach. Podobnie Ewangelia Jana, 12 rozdział, 21 werset i 2 Koryntian, 4 rozdział, 4 werset mówi, że szatan jest władcą rządzącym obecnym światem. Wspomniany fragment Ewangelii Łukasza także mówi o mocach niebieskich, które się poruszą. I tak jak literalne niebo, atmosfera ma wpływ na to, co się dzieje na ziemi, na pogodę, a nawet na zachowanie ludzi, tak duchowe moce wpływają na losy całych narodów. Pamiętajmy, że Bogiem, a w zasadzie uzurpatorem czyniącym się Bogiem tego świata jest szatan. I w pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że widzialnymi przedstawicielami tej władzy są różne religie, które są inspirowane i kierowane przez swojego duchowego władcę. Apostoł Paweł w 2 liście do Koryntian w 11 rozdziale i 14 wersecie mówiąc o fałszywych apostołach jasno wskazuje, że jest to działalność szatana, bo on podaje się za anioła światłości. Także Pan Jezus ostrzegał nas przed fałszywymi prorokami i mówi to w kontekście swoich czasów ostatecznych, którzy zwiodą niektórych wybranych. Ewangelia Mateusza 24:24. Dla mnie osobiście jest oczywiste, że nikt podający się za zwolennika szatana nie mógłby wieść wybrany. A więc fragment ten mówi o fałszywych religiach, które łącząc kłamstwo z prawdą, z wodą powołanych przez Boga. Szczególnie ważne dla dzieci Bożych jest w tym czasie wezwanie Boże zapisane w objawieniu w 18 rozdziale. Czytamy tam, że upadł symboliczny Babilon, chrześcijaństwo nasze papieżstwo. I stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Dalej czytamy, wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości. I zastanawiałem się, czy jest to możliwe, że współczesne chrześcijaństwo jest bardziej zdeprawowane i odległe od prawdy niż w wiekach średnich. Czy możemy powiedzieć, że we współczesnym chrześcijaństwie jest więcej błędu i nauk szatańskich niż kiedyś i że paradoksalnie proces ten zaczął się w czasach ostatecznych? Osobiście jestem przekonany, że tak. Że Biblia wyraźnie o tym mówi i ostrzega nas przed łączeniem się z nominalnym chrześcijaństwem. Co więcej, wskazują na to fakty historyczne. Tylko by zauważyć zmiany przekraczające długość życia jednego człowieka, trzeba z pokorą sięgnąć do historii, pamiętając, że historie biblijne uczą nas, że rzadko coś dzieje się momentalnie. Zazwyczaj pewne wydarzenia w życiu mężów Bożych, w życiu narodu izraelskiego, były procesem przygotowującym do kluczowego wydarzenia, który zmieniał losy jednostek lub narodów. I tak też było w tym przypadku. Upadek papiestwa zgodnie większość historyków przypisuje rewolucji francuskiej. A taką symboliczną datą jest rok 1799, w którym Napoleon uwięził papieża Piusa VII i wymusił na nim niezwykle wysoką kontrybucję. Wtedy sam Napoleon, o czym czasem się zapomina, jeszcze raz uwięził następnego papieża Piusa VIII w 1813 roku. Był to wyjątkowy moment w historii Kościoła katolickiego, w historii całego chrześcijaństwa. Od tego czasu został zburzony mit nietykalności i szczególnej ochrony Bożej nad papieżem. Został on zwrócony z pozycji półboga do pozycji zwykłego śmiertelnika. Od tego czasu został także podkopany autorytet moralny chrześcijaństwa i niestety także Pisma Świętego. XVIII-XIX wiek, szczególnie XIX wiek, to okres, w którym powstają liczne prądy religijne i filozoficzne, walczące z nauką Kościoła katolickiego i innych kościołów i ustalonym porządkiem społecznym. To takie prądy jak demokracja, liberalizm, racjonalizm, materializm, ateizm, deizm, wolność religijna i kult rozumu. I choć niektóre z nich same w sobie są dobre, wykorzystanie ich przez egoistyczne masy ludzkie często przynoszą złe efekty. W wyniku rzeczonej rewolucji francuskiej zostało zniesione niewolnictwo chłopów. Dopiero wtedy. Zniesione zostało sądownictwo feudalne. Zniesione zostały przywileje podatkowe szlachty i duchowieństwa. Zostały zniesione dotychczasowe podstawy ekonomiczne duchowieństwa katolickiego i upaństwowiono majątki kościelne, w efekcie czego nastąpił rozdział pomiędzy państwem a kościołem. Coś, co dla nas wydaje się być czymś oczywistym. Jeszcze nie tak dawno w skali całej ludzkości wcale to nie było takie oczywiste. Podział ten przebiegł tak daleko, że nawet papież stracił możliwość nominacji biskupów i innych kleryków we Francji. A nawet nie wolno było błogosławić małżeństw, które nie zostały zawarte w obecności świeckiego urzędnika. Historycy świeccy, także historycy bardzo przychylni nominalnemu chrześcijaństwu, lata 1763-1789 nazywają kryzysem Starego Ładu. W tym został skasowany największy i najpotężniejszy zakon katolicki, zakon jezuitów, na skutek nacisku dworu burbońskiego, czyli Francji, Hiszpanii i Austrii. I powodem było nadmierne wtrącanie się w politykę oraz bogacenie się zakonu, szczególnie w koronach. Co więcej, w katechizmie francuskim napisano, że wszyscy wierni pod karą wiecznego potępienia są zobowiązani do miłości, czci, posłuszeństwa i wierności dla Napoleona. Napoleon zajął miejsce kleru. Naszego cesarza oraz do służby wojskowej i płacenia nałożonych podatków na utrzymanie i obronę ojczyzny i jego tronu. Wtedy papieżstwu został zadany śmiertelny cios, po którym nigdy już się nie podniósł do swojej poprzedniej potęgi. I od tego czasu żyjemy w okresie przygotowującym do ostatecznego spalenia symbolicznych niebios które przeminą czarstwie. Oczywiście te symboliczne niebiosa nie pozostały wierne. W 1612 roku zainicjowano powstanie tak zwanego Świętego Przymierza między Kościołem Katolickim a Austrią, Prusami i Rosją. To jest bardzo ciekawa rzecz, która się powtarza w dzisiejszych czasach. Przymierze to zobowiązywało wymienione kraje do stosowania wartości chrześcijańskich w sprawowaniu władzy w imię Najświętszej i Niepodzielnej Trójcy. Czyż nie brzmi to znajomo w naszych uszach? Czyli dzisiaj prawicowi i nie tylko prawicowi politycy nie domagają się państwa opartego na wartościach chrześcijańskich definiowanych przez Kościół powszechny i narzucanych siłą przez władzę? Osobiście wierzę, myślę, że wszyscy tu siedzący kierujemy się w życiu prawdziwymi wartościami chrześcijańskimi i chcielibyśmy, by inni ludzie też je podzielali. Ale nie pod wpływem siły państwa, ale z przekonania i z potrzeby serca. Żądania takie, by narzucić te wartości społeczeństwu, są tylko jasnym dowodem, że współczesne społeczeństwa nie są chrześcijańskie w znaczeniu biblijnym tego słowa. I nominalne chrześcijaństwo, mimo wielowiekowego nauczania, nie potrafiło zmienić tego społeczeństwa. I nie dziwi nas to. Nie dziwi nas to, ponieważ wiemy, że wprowadzenie chrześcijańskich wartości na ziemi jest dziełem Królestwa Mesjasza. Ale jak wspomniałem, papieństwo, ale nie tylko, bo inne kościoły, także protestanckie, nieustannie starają się odzyskać swój wpływ na masy. No i tak na przykład wprowadzono dogmat o nieomylności papieża, wzmocniono kult maryjny, ponieważ szczególnie groźne dla Kościoła powszechnego stały się hasła domagające się wolności religii, wolności nauczania, wolności pracy, wolności stowarzyszeń, wolności powszechnych wyborów, wolności decentralizacji i wolności stanowienia państwa. To, co dla nas jest oczywiście, jest efektem XIX wieku, dążeń ludzi w XIX wieku. Wprowadzenie w życie tych haseł doprowadziło do nastania okresu zwanego w Biblii Laodyceą, wolnością dla ludu. Wspomniane prądy filozoficzne pokazane są w Biblii poprzez wiatry. Czytamy o tym w liście Jakuba w 1 rozdziale i 6 wersecie, czy w proroctwie Izajasza w 57 rozdziale i 13 wersecie. Natomiast proroctwo Izajasza, 34 rozdział i 4 werset, pokazuje nam mechanizm upadku symbolicznych niebios, czyli religii. Czytamy tam, że niebiosa zwiną się jak zwój księgi. Ruchem zwijania się tychże niebios rozpoczął się w Edynburgu w 1910 roku, który nawiasem mówiąc bardzo trafnie opisuje brat Ratus w czwartym tomie. Formalnie natomiast ruch ten został ustanowiony w 1948 roku w Amsterdamie, gdzie zrzeszyły się 147 kościołów, głównie protestanckich, Światową Radę Kościołów. Kościół katolicki, choć formalnie nie jest członkiem Światowej Rady Kościołów, aktywnie po Soborze Watykańskim II współpracuje. I obecnie Światowa Rada Kościołów skupia ponad 347 kościołów chrześcijańskich ze 120 krajów, do których należy ponad 550 milionów wyznawców. Potężna władza, potężna moc i możliwość wpływania na masę ludzi. We władzach tej rady najliczniej reprezentowane są kościoły Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, stanowiące około 70% członków. Być może też i dlatego my tu w Polsce nie odczuwamy wpływu tejże Światowej Rady Kościołów tak bardzo. Natomiast znakiem czasu jest, że protestantyzm, który u swych korzeni propagował wierność naukom biblijnym, dzisiaj jednoczy się, by wzmocnić swą siłę działania na społeczeństwa i narody, rezygnując z wierności tej części prawdy, którą znaleźli ich założyciele. Protestanci, ze smutkiem to mówię, przestali protestować, a zaczęli kolaborować ze swoją matką papieżską i ze sobą nawzajem. Proroctwa biblijne jasno wskazują, że duchowe niebiosa łączą się w symboliczne cnotki konkolu, by zostać łatwo spalony przez symboliczny ogień w niebie Bożego. I o ile XIX i pierwsza połowa XX wieku upłynęły pod hasłem nacjonalizmu, czyli dzielenia się państw, co może być także pokazane symbolicznie w trzęsieniu ziemi, o tyle w tym samym czasie religijne niebiosa dość gwałtownie łączyły się. Idea ekumenizmu w szerszym znaczeniu tego słowa jako wspólny świat, wspólne mieszkanie, legła u podstaw także Unii Europejskiej. Dalsza część proroctwa apostoła Piotra mówi, że żywioły zostaną spalone. Czymże są te żywioły? Odpowiada na to pytanie apostoł Paweł w liście do Galacjan w 4 rozdziale od 8 do 10 wersetu. Lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemu znowu zwracacie się do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie jak dawniej służyć chcecie? Zachowujecie dni i miesiące i pory roku i lata. W liście do Kolosan, w 2 rozdziale 8 wersecie czytamy jeszcze dobitniej. Baczcie, aby was to nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. A w końcu dalej czytamy, jeśli wtedy z Chrystusem umarliście dla żywiołu świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Tak więc można powiedzieć, że żywioły ludzkie to nic innego jak nauki ludzkie, nie oparte na Piśmie Świętym. Jest to szeroko pojęta tradycja, ale także wiele poglądów filozoficznych, jak na przykład relatywizm moralny. Myślę, że bezpiecznie do tej kategorii dzisiaj możemy także zaliczyć media, politykę, kurs pieniądza, wszechobecne bałwochwalstwo czy teorię ewolucji zaprzeczającą istnieniu Boga. Wszystkie te prądy, idee zawiodą i zostaną zniszczone. Dowód? Już dziś widzimy, że faszyzm, nazizm, komunizm upadły. Bardzo jak szybko powstały, tak szybko upadły. Zmiany w sferze religijnej na symbolicznych niebiosach doprowadziły do zmian na ziemi. Ziemia w Biblii symbolizuje społeczeństwa, narody. Zanim nastąpi wspomniane przez apostoła Piotra spalenie ziemi, dotknęły ją liczne trzęsienia ziemi. U proroka Habakuka w 3 rozdziale, a 6 wersecie czytamy tak. Trzęsie się ziemia, gdy powstaje Bóg, gdy patrzy, drżą narody, pękają wieczne góry, królestwa, zapadają się teraz stare pagórki. A w Księdze Psalmów, w 97 i 3 wersecie mówi tak, psalmista. Ogień idzie przed obliczem Jego i pożera wokoło nieprzyjaciół Jego. Błyskawice Jego oświetlają świat, widzi to ziemia i drży. I rzeczywiście zmiany w systemie religijnym spowodowały ogromne zmiany w myśleniu społecznym. Musimy pamiętać, że najpierw następuje zmiana w myśleniu, zmiana religijna, w myśleniu religii, a później to ma wpływ na postępowanie całych społeczeństw i jednostek. Jest, jak bardzo świat się zmienił, wystarczy tylko wspomnieć, że do 1830 roku powszechnie uważano, że król jest z ustanowienia Bożego. I nad tym się nie dyskutowano. W dziejach ludzkości, szczególnie zaś w dziejach narodów europejskich, pierwsza wojna światowa była takim wydarzeniem przełomowym. Jak nigdy dotąd brało w niej udział 65 milionów ludzi, z 14 państw śmierć poniosło 8,5 miliona ludzi. A jeszcze więcej było rannych, chorych, cierpiących, niewoli i więzienia. Wojna ta zmieniła warunki życia, ale także i mentalność ludzi. W Rosji w 17 roku doszło do rewolucji, która wojującym komunistom, jak ich wówczas nazywano, umożliwiła zagarnięcie władzy i wypowiedzenie wojny każdej religii, zwłaszcza zaś kościołom chrześcijańskim. Zmiany te doprowadziły do wielkich trzęsień ziemi, czyli do rewolucji. I mam tu na myśli nie tylko rewolucję październikową lub ostatnią rewolucję różową, błękitną czy jeszcze inną, ale takie rewolucje jak rewolucja przemysłowa, rewolucja demograficzna, obyczajowa, seksualna czy informatyczna, w której obecnie żyjemy. Rewolucje to spowodowały wspomniane już zacieśnienie współpracy z innymi kościołami protestanckimi i prawosławnymi po to, żeby mieć większe oddziaływanie, większy wpływ na masę ludzką. Natomiast II wojna światowa ostatecznie zlikwidowała uprzywilejowaną rolę chrześcijaństwa jako takiego, a szczególnie papieża w polityce. Wiele osób słusznie nie potrafiło zrozumieć, dlaczego chrześcijanie nawzajem ze sobą walczący są błogosławieni przez ten sam Kościół w imię tego samego Boga. Okropieństwa Holokaustu spowodowały masowe zwątpienia w istnienie Boga, a co w efekcie spowodowało doprowadziło do jawnego głoszenia egocentryzmu, egoizmu i kultu jednostki, ale kultu jednostki nie tylko tak jak my rozumiemy Stalin, Hitler, ale kultu jednostki indywidualnej, czyli ja jestem ważniejszy niż społeczeństwo. Zaowocowało to także odrzuceniem moralnych nauk Biblii na rzecz relatywizmu moralnego, gdzie nie ma stałych, dobrych i złych zasad i reguł. To wszystko zależy od kontekstu. Powszechna stała się także demoralizacja społeczeństw. Jeszcze po II wojnie światowej, gdy w telewizji w kinie puszczano scenę, w której się mężczyzna z kobietą całowali, to był to film dozwolony tylko dla dorosłych. Jak zdemoralizowane współczesne społeczeństwo opisuje prorok Izajasz. Bo Jeruzalem, czyli chrześcijaństwo, się chwieje, a Juda upada, gdyż ich języki i uczynki są przeciwko Panu, aby urągać pełnym chwały jego oczom. Zuchwały ich oblicze świadczy przeciwko nim, a o swoim grzechu mówią bez osłonek, jak Sodomczycy, nie ukrywają go. I to jest ta różnica jakościowa. O swoim grzechu mówią bez osłonek, jak Sodomczycy, nie ukrywają go, tłumaczą, a nawet propagują. Wystarczy krótka lektura filmów puszczanych w telewizji. Ja zachęcam braterstwa, ażeby dzisiaj lub jutro, jeżeli będziecie oglądać jakiś film po dzienniku, po wiadomościach, żeby wziąć kartkę i zaznaczyć sobie, ile razy w ciągu tego filmu zostało złamane jakieś przykazanie z dekalogu, przykazanie Boga. Ale to nie tylko telewizja. Wystarczy zobaczyć, jaka jest treść umieszczona w internecie i pokazuje, jak prawdziwe są te słowa. Jada ich duszy, gdy sami zgotowali sobie nieszczęście. Takie są słowa proroka. Jednak najbardziej widoczną zmianą w teologii chrześcijańskiej po II wojnie światowej jest zupełne odejście od głoszenia ognistego piekła na rzecz powszechnej miłości. O ile w XIX wieku kler masowo straszył wiernych piekłem, wiemy, że nie masz tego piekła w znaczeniu powszechnym, ale miało to swój dobry skutek moralny, ponieważ ludzie bali się. Także w tym przypadku akurat błąd miał dobry skutek moralny, aczkolwiek nie popieramy tego. Ale o ile kiedyś właśnie wierni byli straszeni piekłem, o tyle teraz ma się wrażenie, że masowo wysyła się wszystkich do nieba. Wystarczy, uwierz i jesteś już zbawiony, idziesz do nieba. Dobrze będziesz postępował, nie będziesz łamał jawnie przykazań Bożych i idziesz do nieba. Co więcej, odpowiadając na pytanie, czy jest to możliwe, że współczesne chrześcijaństwo stało się siedliskiem nauk błędnych, jako dowód oddam, że tak jest, powiem, jeden z nas, kościele katolickim. Właśnie jest to okres rozkwitu niezwykłego bałwochwalstwa, jak mówię, spółki Maryi. I tak między ogłoszeniem w 1854 roku dogmatu o niepokalanym poczęciu na świętej Marii Panny, niepokalane poczęcie oznacza, że Maria była bez grzechu, tak jak Pan Jezus, do ogłoszenia w 50 roku dogmatu o zniebieszczeniu Najświętszej Marii nastąpiło jeszcze ogłoszenie doktryn o pośrednictwie Marii, zbawieniu o jej duchowym macierzyństwie, o współodkupieniu i królestwości. I coraz więcej krajów, w tym także i Polska, zostały jej poświęcone, zawierzone. Charakterystycznym jest także, że po licznych trzęsieniach ziemi, rewolucjach, wiele krajów odzyskało niepodległość. To jest wypełnienie się proroctwa Pana Jezusa o powtórnym przyjściu. Mam tu na myśli proroctwo o drzewie figowym i innych drzewach, które odradzają się w momencie swojej obecności. Ale jednocześnie, w tym samym czasie, po uzyskaniu niepodległości następuje ogłoszenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali w 1950 roku, która była wstępem do powszechnego jednoczenia się państw pod wpływem kościołów katolickich chrześcijańskich. I do dzisiaj tak jest, że Unia Europejska jest bardziej ugruntowana na chrześcijańskie narody. To dlatego Turcja nie może być w Unii Chrześcijańskiej, bo nie podziela wartości chrześcijańskich. To są oficjalne stanowiska Unii. I pęknięcia, jakie powstały w dość jednolitej strukturze państw europejskich i chrześcijańskich, są zgodnie ze słowami proroka Ezechiela z 13 rozdziału 10 wersetu tynkowane. Dlatego właśnie, że zwodzili mój lud, mówiąc pokój, chociaż nie było pokoju. A gdy on znosił mur, oni go tynkowali. Mów do tych, którzy tynkowali, że mur padnie. Spuszcza ulewny deszcz, padnie gruby grad i rozpęta się huragan. A gdy runie mur, wtedy powiedzą do was, gdzie jest tym, którym tynkowaliście. Dlatego tak mówi wszechmocny Pan. W swojej zapalczywości rozpętam huragan i w moim gniewie spadnie ulewny deszcz i gruby grad na zagładę. I rozwalę mur, który tynkowaliście, i zrównam go z ziemią, tak, że będzie odsłonięty jego fragment, a gdy upadnie, zginie z nim i poznacie, że ja jestem Pan. A gdy wywrę cały mój gniew na murze i na tych, którzy go tynkowali, wtedy powiem im, nie ma muru. I nie na tych, którzy go tynkowali. Słowa te uczą nas, że ekumenia, tak religijna, jak i gospodarcza, czyli Unia Europejska, jest sztucznym ukrywaniem istotnych różnic i podziałów wynikających z egoizmu poszczególnych narodów. Dążenie do jedności także objawia się w szczególnym dialogu z religiami chrześcijańskimi. Tak jak na przykład z wyznaniem mojżeszowym czy z islamem. I gdy do tego jeszcze dodamy coraz bardziej popularny ruch New Age, rosnącą ilość różnych sekt, jak na przykład Kościół Scientologiczny, który ostatnio wszedł do Polski, lub sekty powstałe z połączenia chrześcijaństwa i buddyzmu lub hinduizmu, widzimy ogromne zamieszanie w chrześcijaństwie, ogromne zamieszanie w symbolicznym Babilonie, niespotykane dotąd w historii ludzkości. Zaiste Babilon stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego. Takie są fakty. Jak napisze Pismo Święte, wszystkie te wydarzenia prowadzą do wylania gniewu ognia Bożego. Nie literalnego ognia, ale ognia będącego symbolem całkowitego zniszczenia obecnych struktur religijnych, społecznych, politycznych. Zniszczeniem tej cywilizacji, w której żyjemy. Sofoniasz pisze, zbierzcie narody niewschodnie. A więc mówi, spójrzcie ekumenię, łączcie się gospodarczo, łączcie się w poglądach. Zanim staniecie się jak plewa, którą wiatr unosi, zanim was dosięgnie żar gniewu Pana, zanim zaskoczy was dzień gniewu Pana. Jeszcze wyraźniej pisze Sofoniasz w 3 rozdziale 8 wersecie. Dlatego oczekujcie dnia, mówi Pan, w którym wystąpię jako oskarżyciel. bo mam zamiar zgromadzić narody, zebrać królestwa, aby wyrać na nie swoją pokarmliwość. Cały żart swego gniewu, zaprawdę cała ziemia będzie pożarta ogniem mojej żarliwości. Drodzy braterstwo, ziemia i niebiosa są zgromadzane. Jednoczą się. Po to, nie żeby było lepiej, tylko po to, żeby było prościej je zniszczyć. Gniew Boży jest przedstawiony w Biblii jako dopuszczenie Boże, by ludzie wykorzystali swój egoizm na własną szkodę. By poznali swą bezsilność. Jak prosto Pan Bóg może spełnić te słowa, pokazuje obecny kryzys. Kilka klęsk żywiołowych, jak tornado Katrina, połączone z kryzysem finansowym w Stanach Zjednoczonych, spowodowało kryzys ogólnoświatowy. Dzięki Bogu nie zaskakują nas te zdarzenia, bo są one przepowiedziane, przewidziane w prostach i linii. Dzięki temu możemy zachować pokój ducha i spokój w trudnych czasach. Zaskakujące jest w tematycznym wersecie, że apostoł Piotr mówi, iż oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa spokój stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Oczekujecie i pragniecie. Lekcja z tego jest dla mnie osobista jedna. Właśnie dlatego, że tak się ma stać, pamiętać musimy, by nie wracać do mistycznego Babilonu, aby nie stać się uczestnikami klęsk, które na niego spadną. Pamiętać musimy także, że nawet tak krzywde i straszne rzeczy, o których mówiliśmy, obrócą się finalnie ku chwale Bożej i dla dobra ludzkości. Bo wtedy ukorzy się człowiek i uniży się mąż, a oczy dumnych będą spuszczone. Lecz Pan zastępów będzie wywyższony przez sąd, a święty Bóg okaże się świętym przez sprawiedliwość. Tymczasem, skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiś powinniście być? Na te pytania będą odpowiadać bracia w następnych wykładach. Amen.